Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Tomasz Rafalski, doradca wojewody do spraw sportu oraz radny Rady Miasta Gorzowa z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam Państwa.
Polski Ład, w Pana ocenie, promuje się sam, czy trzeba go upowszechniać wśród Polaków, bo Polacy nie wiedzą, co to takiego?
Znaczy, no trudno teraz powiedzieć, że Polacy nie wiedzą, co to takiego. Jest to tak szeroko zakrojony plan jakby odbudowy po pandemii, że no już chyba każdy o nim słyszał i każdy wie mniej lub trochę więcej, czy trzeba go promować. No nie jest kwestia chyba promocji, tylko informacji, tak? Ponieważ rząd podejmuje pewne działania i po prostu informuje o nich Polaków. To jest najnormalniejsza rzecz na świecie.
A wprowadzanie poszczególnych elementów ładu powinno odbywać się stopniowo, powoli, czyli ewolucyjnie, czy wręcz przeciwnie, rewolucyjnie?
Ale będzie się odbywać w sposób ewolucyjny, ponieważ nie da się tego wszystkiego wprowadzić po prostu w jednym miesiącu, w jednym roku. Jest to plan zakrojony na wiele lat, plan zmiany oblicza Polski, kolejny zresztą skok cywilizacyjny, który ma zostać wykonany przez nasz kraj.
A które obszary zmian będą w Pana ocenie najczęściej komentowane społecznie, te, które będą wywoływać najwięcej emocji, no być może bardzo pozytywnych emocji?
Znaczy, ja tam w tym planie nie widzę nic takiego, co miałoby wywoływać jakieś negatywne emocje, szczerze mówiąc. Kwestia tylko tego, jak będzie to wchodziło w życie, jak to będzie wprowadzane, czy sprawnie, czy mniej sprawnie. To mi się najbardziej podoba z tego planu, jeżeli już ja mogę tak powiedzieć, to nie są sprawy kontrowersyjne, ale to jest oferta dla młodych małżeństw, czy dodatkowe ulgi na kolejne dzieci, czy dopłaty do kredytów mieszkaniowych, lub też możliwości budowy mieszkań bez pozwoleń, budowy domów bez pozwolenia do 70 metrów. To są ciekawe rzeczy, to są oferty dla młodych rodzin i zachęta do tego, żeby zakładali rodziny, żeby nas było więcej.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi w obliczu ogromnych zmian, które sam zresztą proponuje w postaci ładu, o którym rozmawiamy. A jakie w Pana ocenie ugrupowanie czeka największe wyzwanie przez kolejne miesiące aż do wyborów? To jest właśnie Polski Ład, o którym rozmawiamy?
Może pan powtórzyć, bo umknęło mi początek.
Jakie w pana ocenie ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czeka największe wyzwanie przez kolejne miesiące aż do wyborów? Czy to są właśnie zadania związane z Polskim Ładem, wprowadzaniem Polskiego Ładu?
No, oczywiście, że między innymi tak, ale no to jest, wie pan, polityka jest bardzo płynną rzeczą. Różne rzeczy się dzieją, nie wiemy, co się stanie za kilka miesięcy. Widzimy, że tutaj na arenie międzynarodowej też różne rzeczy się dzieją. Nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Oczywiście, że najważniejszą sprawą tutaj wewnętrzną jest odpowiednie wprowadzenie nowego ładu w życie i stworzenie takich warunków dla tego, żeby po prostu ten plan się harmonijnie rozwijał, ale mówienie o tym, co będzie najważniejsze, czy coś, no trudno w tej chwili naprawdę dywagować. Generalnie chodzi o to, żeby przecież kraj rozwijał się płynnie, bez jakichś tam problemów i żeby po prostu wszystko szło do przodu.
Polityka jest płynna, wspomniał pan o tym, to na ile wejście, powrót w zasadzie do polskiej polityki Donalda Tuska zmienia reguły gry, zmienia układ być może sił w polskiej polityce, jeśli chodzi o stronę opozycyjną?
Znaczy, to można powiedzieć, że to jest chyba większy problem dla ugrupowania Szymona Hołowni niż dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tam chyba będą przepływy elektoratów wewnątrz opozycji, czyli tam pewnie część wyborców wróci do Platformy Obywatelskiej. No, co zmieni w polskiej polityce? No niespecjalnie, jeżeli mówimy o jakiejś sprawczości Donalda Tuska czy Platformy Obywatelskiej, no jest ona znikoma, jeżeli mówimy o kwestii rzeczywistej sprawczości, czyli zmian w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o kwestie PR-owskie, kwestie robienia polityki takiej no medialnej. Można powiedzieć, że jest sprawnym politykiem i pewnie w jakimś sensie dźwignie podupadającą Platformę, ale na jak długo, na ile, no trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o rzeczywiste zmiany, jakieś plany, jakieś jakiś pomysł na Polskę, no to nie będzie tego, bo tego nigdy też nie było.
Pamięta pan te słowa Borysa Budki sprzed kilku tygodni, który powiedział, poprosiłem Donalda Tuska, by nam pomógł pogonić, cytuję, tych, którzy się zło i żeby pomóc wygrać wybory. To brzmi jak zapowiedź?
Baśniowe pojmowanie życia społecznego i polityki. Zło, dobro, my jesteśmy dobrzy, bo tamci są źli. To trudno tutaj komentować coś, no ale zresztą tak wygląda ta nomenklatura Platformy Obywatelskiej od dłuższego czasu, to jest brak pomysłu na Polskę, więc mówię o PiS-ie.
Pana ocenie, mamy już COVID za sobą, czy COVID przed sobą i kolejną falę?
Moja ocena tutaj nie ma nic do rzeczy, bo COVID się mnie nie słucha, panie redaktorze. Na pewno mamy jakiś taki ważny punkt tej walki z pandemią za sobą, czyli jednak szczepionka, wyszczepione miliony ludzi. Pytanie jest jak, bo nikt chyba nie wątpi w to, że czeka nas kolejna fala, kolejna mutacja. Pytanie jest jak nasze organizmy zachowają się po tych szczepionkach. Jak to będzie wyglądało, chociaż teraz już widzimy po tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Anglii, gdzie już ta delta jest taka trochę bardziej powszechna, ta kolejna mutacja wirusa i jednak ta hospitalizacja jest na zdecydowanie niższym poziomie, więc w jakimś stopniu te szczepionki, nie w jakimś stopniu, tylko w wysokim stopniu te szczepionki są po prostu skuteczne i racjonalne.
A co zrobić, by szczepiących było więcej? Bo jak pan wie, Narodowy Program Szczepień spowolnił i to mocno spowolnił. Rząd wymyślił jakiś czas temu cały szereg zachęt, by szczepiących było więcej, ale no, jest za mało, okazuje się.
No i słusznie, bo trzeba zachęcać ludzi do tego, żeby się szczepili. Ja tak jak już powiedziałem, jest to po prostu w zwykły sposób racjonalne. Ja rozumiem, że nie jest to tak, że w 100% przed wszystkim chroni, ale bardzo mocno zwiększa prawdopodobieństwo przechodzenia ewentualnej infekcji łagodniej i nie zarażania innych ludzi, bliskich, a także po prostu ludzi, których się spotyka na mieście. Więc jest to.
Ale co można jeszcze zrobić, żeby przekonać tych nieprzekonanych, niezdecydowanych?
Ja jestem daleki od takich pomysłów, jak ostatnio chyba poseł Lenz z Platformy Obywatelskiej mówił, żeby zabierać 500+ ludziom, którzy są niezaszczepieni. No bardzo daleko jestem od takich z pomysłów. Zresztą uważam, że Platforma Obywatelska mocno kombinuje zawsze. Jak się coś tam dzieje w Polsce, to już od razu iść pomysł, żeby to 500+ zmieniać. Więc takie zmuszanie, taki zamordyzm, przepraszam za te słowa, ale inaczej się tego nie da. Jestem daleki od tego. Zachęcać, racjonalnie tłumaczyć. To co robi rząd jest okej. Okay. Wiemy również, że przecież jest też taki społeczny ciąg do tego, żeby ludzie się szczepili. No więcej jakby nie można. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby ludzi zmuszać za wszelką
cenę. Pozwoli pan, że przejdziemy teraz do spraw miejskich. Kilka inwestycji związanych z bazą sportową. Aha. No jest teraz prowadzonych w Gorzowie. I teraz pytanie, czy my nadrabiamy w tym obszarze zaległości, czy jest to już taki znaczący rozwój w tym obszarze?
Znaczy trochę, bo to jest takie szerokie pytanie, bo dotyczy, czy Gorzów w ogóle się kiedyś jakby harmonijnie rozwijał, albo tak się rozwijał, jak my byśmy chcieli, tak? Bo Gorzów się rozwijał tak trochę bez żadnej koncepcji. I gdyby była takowa koncepcja na rozwój Gorzowa, halę sportową czy stadion byłby wbudowany dużo szybciej, więc w jakimś sensie, ponieważ Gorzów jest miastem sportu, miastem dla mnie, no nie tylko dla wielu kibiców, ale generalnie to się czuje w Gorzowie, sport jest czymś niezwykle istotnym. I ta hala powstałaby znacznie szybciej. Tak samo stadion byłby również wyremontowany, może nie tak jak teraz, ale na pewno byłby w lepszym stanie, a tak mieliśmy przez bardzo długi czas wakat, jeżeli chodzi o obiekty sportowe i chyba to jest jednak nadrabianie zaległości, jeżeli już musiałbym bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie, ale widzę, że to odrabianie jest klasą.
A czy po zakończeniu budowy hali oraz modernizacji wspomnianego stadionu Warty będziemy mieli już wszystko, co w naszym mieście, co potrzebne do profesjonalnego i amatorskiego uprawiania sportu? Czy czegoś nam brakuje?
Jeżeli chodzi o bazę sportową.
Tak jest.
No na pewno zawsze Można mieć więcej, zawsze można mieć lepiej. To jest kwestia, ale tak, duże podstawy, najważniejsze, najważniejsze jest to, że podstawy do tego będą. Nie będzie można już naprawdę narzekać, bo w tej chwili można zrozumieć sportowców, którzy trenują i grają, rozgrywają mecze w niewielkich halkach, kibiców, którzy narzekają, że im kolumny zasłaniają widok i nie widzą koszów lub oglądamy mecze piłkarzy ręcznych w hali szkoły podstawowej, tak? Więc teraz nie będzie takich podstaw, zawodnicy zostaną również postawieni pod ścianą, macie świetne warunki, macie kibiców, grajcie i zdobywajcie medale.
A może potrzeba tutaj przyjęcia pewnej strategii właśnie w obszarze sportu?
No ale jak najbardziej, no taka strategia powinna być, powinien być położony nacisk w Gorzowie na w ogóle na rozwój sportu, w mojej opinii dużo większy niż jest w tej chwili.
No to jeszcze na koniec najprostsze pytanie, ale te najprostsze są zasady najtrudniejsze. Czy Gorzów jest miastem przyjaznym?
Przyjaznym dla kogo?
A może czy jest atrakcyjny, by się tutaj osiedlać?
Gorzów z racji chociażby ze względu na swoją kompaktowość, czyli no nie jest małym miastem, ale też nie jest jakimś bardzo dużym. Łatwo się po nim można przemieszczać. W zasadzie większość takich plusów dużego miasta tutaj jest. Mamy kina, teatry, filharmonię, niedługo będzie hala. Można pójść na sport, można pójść na spacer. Jest dużo zieleni. Gorzów ma bardzo dużo plusów i jak najbardziej jest miastem, w którym przyjemnie można się osiedlić i dojeżdżać do pracy, nie stojąc w wielokilometrowych korkach, nie wydawać olbrzymich pieniędzy na mieszkania, jakby to musiało być w Szczecinie czy Poznaniu, chociaż już wiemy, że też tak tanio aż nie jest.
Bo jakby tak spojrzeć na demografię miasta, to Gorzów się wyludnia.
No niestety, to jest też zastanawiające. Zgadza się. A Gorzów się też, trzeba powiedzieć szczerze, wyludnia, dlatego że ludzie przenoszą się z Gorzowa do okolicznych gmin, budują domki, chcą sobie... Też ze względu właśnie na tą kompaktowość. Łatwo jest dojechać spoza Gorzowa bardzo szybko do centrum miasta, więc to już nie robi dosyć dużej różnicy. Ludzie się teraz sprawnie, szybko poruszają. Częstokroć w rodzinach są 2-3 nawet samochody. I ta mobilność współczesnej rodziny jest dosyć duża, dlatego też wyjeżdżają do okolicznych gmin.
Dziękuję. To tyle. Tomasz Rafalski, doradca wojewody do spraw sportu oraz radny Rady Miasta Gorzowa z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.